doktor Olą inaczej się nie pracowało, jak w takich bardzo prywatnych relacjach. To była kobieta rządząca, narzucająca swoją wolę, ale też potrafiła całe swoje środowisko ze mną włącznie zmobilizować do takiej i współpracy, i do takiego rzeczywiście oddania się całym sercem na służbę chorym, cierpiącym, matkom samotnym. To była nasza wspólna działka przede wszystkim, ponieważ ja wyszłam i dalej jestem aktywna w duszpasterstwie rodzin i na tym polu, na tej działce się poznałyśmy.
Mówi się też, że doktora była osobą głęboko wierzącą.
Bardzo głęboko wierzącą. Powiem tak, znając jej oddanie, jej takie do końca powiedziałabym nieprzemyślane niektóre decyzje, które wynikały z jej wiary, z jej zawierzenia, to najpierw myślałam, że chyba nie na tym świętość polega, że tu rozsądek jakiś też musi być zachowany. I dopiero po jej śmierci trafiła w moje ręce książka o świętym Janie Bożym. I to był taki sam szaleniec. Jego podopieczni go bili, potrafiło dojść do pobicia, do okradania, a on dalej ich przygarniał, dalej się nimi zajmował. Wypisz, wymaluj, nasza Ola.
Wspominamy ją tutaj czasami. Są ludzie, którzy pamiętają czasami, jak do nas przychodzą, to też wspominają ją, że no czasami z tym dobrym sercem trzeba uważać. Nie wszystkim trzeba dawać. Bo to... Ale mówię, ci dwaj panowie znali ją osobiście.
A na imię?
Moje Tadeusz.
Kiedy pan poznał doktora Olę?
Nie pamiętam, ale to było chyba w 92 roku.
I jaki to było okoliczność?
A to było, proszę pana, całkiem dla mnie zaskoczenie, dlatego że ja zostałem zaproszony przez swoją koleżankę na chrzciny jej córki. Ja akurat poznałem wtedy doktor Olę. Osoba bardzo sympatyczna się wydała, nie? Od razu. Taka otwarta na wszystko. Bynajmniej tą dziewczynę, którą miała pod swoim skrzydłem, nie? Uważała jak córkę. Załatwiła jej wszystko, bo ta dziewczyna przyjechała do Elbląga z Braniewa wtedy, bo tam w domu miała kłopoty i nie chciała już tam siedzieć z nimi, bo to oni tam pili, więc rzuciła to wszystko, przyjechała do Elbląga. A doktor Gabrysiak poznała w domu samotnej matki, bo ona tam często chodziła.
Ta dziewczyna dalej tutaj gdzieś żyje, mieszka w Elblągu?
Tak, w Elblągu mieszka.
A co pan myślał, gdy dowiedział się o śmierci doktor Oli i jej córki?
No, byłem zaskoczony, po prostu zaskoczony byłem, że w taki sposób można kogoś pozbawić życia. Co on zrobił, co myślał, to było dla niego. Bo co z tego, że on tam u nich w domu był, ładnie chodził, sławił się, jak zrobił to, co zrobił. Jemu ważniejsze były narkotyki, jak spokój.
Zacząłem swoją drogę trzeźwości. Pierwszy kontakt z nim, panią doktor Olą. Doktor Ola miała taki dar empatii do człowieka.
Muszę powiedzieć, że panu tak naprawdę pomogła wyjść z alkoholizmu?
Tak, na pewno, bo to jest pierwszy taki kontakt z człowiekiem, jak przekonać go dalej, żeby trwać w tej trzeźwości, żeby zmienić swoje życie. Nie wiem, jakby inna osoba była, czy wytrwałbym, czy miał inne myślenie.
A na takich podopiecznych, no to przecież miała mnóstwo wokół siebie. I to właśnie tak jak mówię, chłopak ją okradł, a ona go nadal w swoim domu przyjmowała, nadal go traktowała jak syna. I to było to jej taka szaleńcza wiara w Boga, ale i w dobro ludzi. Że można ich.
Że ludzie są z natury dobrzy.
Z natury dobrzy. No była osobą, nie wiem czy właściwie mogę to mówić tu, to środowisko gdańskie akurat, czy też ten temat ruszali, ale z tego co wiem była w jakimś zgromadzeniu osób świeckich, takie instytuty są, osób konsekrowanych, o coś takiego.
Z takiej codziennej pracy, to pamięta pani takie trudne momenty, w których wszyscy jej mówili nie, nie, rób to, a ona jednak bardziej dążyła, albo jak przekonywała do swoich racji, swoich współpracowników, że z tym potrzebowała pomocy.
Ja nie wiem jak ona to robiła. Naprawdę nie wiem. Człowiek się czuł w obowiązku. Tym bardziej patrząc na nią, też nie do końca sprawną, tak? Też z tymi kulami poruszającymi się i tak zapracowaną i tak bez przerwy oddaną innym, że jak ona poprosiła, to prośba była nakazem niemalże. I od razu trzeba było jechać do Poznania. Wsiadałam w samochód, jechałam z nią do Poznania, bo trzeba było przywieźć jakieś leki. Pamiętam też, jeździłam z Olą, bo to była jej inicjatywa utworzenia domu samotnej matki. Ile ścieżek trzeba było wydreptać, no to ja też tam jej gdzieś towarzyszyłam. Ona była głównym inspiratorem, ona naciskała na biskupa, na kapłanów, ona była tutaj najważniejsza, ale gdzieś tam się cały czas przy niej przewijałam, gdzieś byłam obecna. Też pamiętam wyjazdy do zgromadzeń zakonnych, gdzie szukała sióstr, które by podjęły to dzieło. Więc ona była nie do zdarcia i człowiek przy niej, nawet jak był bardzo zmęczony, to wstydził się odmówić. odmówić. Po prostu nie wypadało akurat jej odmówić.
Pamięta pani jakieś takie niezwykłe zdarzenie?
Takie może trochę zabawne, bo pierwszy samochód Oli to był Fiacik. I właśnie to był jeden z wyjazdów do Poznania, gdzie wiozła leki, bo to był też ten czas, kiedy leki przychodziły w darach. Więc ona przywoziła te leki i taką dużą po niemiecką maszynę do szycia. Bo komuś ta maszyna była potrzebna. Więc my w tym Fiaciku, bardzo pojemnym samochodzie, tą maszynę z tą całą podstawą, z tymi nogami zmieściłyśmy i przywiozłyśmy do Elbląga. To tą scenę właśnie jeszcze do niedawna wspominałam. No ja ją widzę tak wszędzie, że trudno mi akurat momenty jakieś tam mniej, bardziej drastyczne wybrać. Poza tym jej oddaniem dla tych chłopaków, których w tym domu przyjmowała, też o tym nie wiedziałam, a ona potrafiła pojechać w święta Wigilię na dworzec i bezdomnych ściągnąć do siebie na Wigilię. O tym się dowiedziałam dosłownie niedawno. Właśnie cała Ola, ona była bardzo wymagająca, rygorystyczna wręcz wobec swoich współpracowników, przyjaciół, bo to ona nie była żadną szefową naszą, tak? To było na zasadzie dobrej woli i takiej współpracy. Natomiast miała ogromne serce, dużo miłości, dużo cierpliwości dla tych wszystkich swoich podopiecznych, dla tych z poradni AA, dla tych samotnych matek, dla tych osób chorych, cierpiących. To był inny człowiek, tak jak patrzyłam na nią. Jej relacje tu, a tu też przyjacielskie, ale takie czasami bardzo, bardzo ostre, bardzo takie mocne słowa padały.
Pani dowiedziała o śmierci dr Oli i Marysi, to nie pomyślała pani sobie, że była za mało ostrożna?
No niestety, to i to nie ja jedna. I to nie tylko były myśli, myśmy o tym mówiły. Rozmawiałam z taką jej oddaną przyjaciółką, dr Teresą Kramarek z Poznania. Uważaliśmy, że zdecydowanie za bardzo te drzwi domu były otwarte. Ale to jest właśnie to szaleństwo Boże, o którym mówiłam po przeczytaniu tej książki o świętym Janie Bożym. Dopiero zrozumiałam sposób myślenia, a reakcja normalnego to była taka, że sama się w pewnym stopniu przyczyniła swoją postawą, swoją otwartością do tego, co się stało. Dla takich przeciętniaków to jest nie do zrozumienia. Był moment, że na przykład próbowałam być taka jak ona, ale to nie, to się nie da po prostu. To się jest sobą i też to tam kiedyś zrozumiałam, ale polecam swoją działalność, swoją pracę, swoją rodzinę, moje wnuki, jest Ola w naszej rodzinie po prostu. Jest.
Poznaliśmy razem z moją małżonką, właściwie jeszcze wtedy nie byliśmy po ślubie, tylko chodziliśmy na nauki do poradni przedmałżeńskiej, która była w Kościele Bożego Ciała i tam właśnie poznaliśmy dr Olę. To był rok 83. I znaczy pociągnęło nas to, także nie tylko ten kurs taki dla małżonków, ale też zrobiliśmy kurs właśnie, żeby pracować w tej poradni. I już jako małżonkowie pod kierunkiem właśnie dr Oli prowadziliśmy też spotkania dla narzeczonych. Już jako młodzi małżonkowie też dzieliliśmy się jakimś tam małym swoim doświadczeniem. I tam poznaliśmy ją w tej poradni, uczestniczyliśmy w życiu tej poradni już tak jako członkowie, jak aktywnie. Ona potrafiła wciągać właśnie mnie też, właśnie to jest to. Wciągała bardzo wielu ludzi, którzy współpracowali z nią w to, co ona robi, w tą akcję pomocy. Na przykład pamiętam już w następnych latach, to specjalnie właśnie mnie prosiła, żebym z nią pojechał do jakiegoś domu, pamiętam, to była ulica Ślepa, właśnie specjalnie Kościuszkę Ślepa, żeby tam zawieźć coś i pomóc jakiejś samotnej kobiecie. I ona właśnie zabierała kogoś, zabierała mnie, zabierała moją żonę i pokazywała, jak ona to robi, żeby zarazić tym swoim dobrem. Do domu samotnej matki, ta na Bema właśnie, ona też była tą inicjatorką, że pomagała młodym dziewczynom w takiej trudnej sytuacji i też mnie tam zabierała właśnie. Ja się trochę dziwnie czułem, bo to tam same kobiety młode, ale jednak jak ona chciała właśnie, ona miała chyba taką intencję, żeby nauczyć, zarazić tym tą dobrą działalnością. Było wiele takich sytuacji. No, odwiedzaliśmy też ją w domu, widzieliśmy, jak bardzo kocha też swoją adoptowaną córkę Marysię. No, byliśmy blisko przez pewien czas. Żona też jechała z nią do Poznania. Pamiętam, w 86 rok dokładnie pamiętam, bo była w ciąży moja żona, na takie spotkanie właśnie dla poradni, takie małżeństwo Neugebauer. Tam się też uczyła tego wszystkiego moja żona. No dużo jest tych wspomnień. Przede wszystkim ja ją widzę ciągle, mam ten obraz, najbardziej taki obraz jej modlącej się, klęczącej w kaplicy świętego Jerzego tam przed Najświętszym Sakramentem. Ja ją tam widzę po prostu, bo ona tam bardzo często chodziła, żeby modlić się, adorować Pana Jezusa i w swoim życiu właśnie realizowała na pewno, ma na pewno tą głęboką wiarę swoją i pomoc ludziom właśnie, pomoc ludziom, tym najgorszym nieszczęśnikom, którzy odrzuceni byli przez wszystkich, a ona jednak im pomagała. Alkoholikom, narkomanom, samotnym dziewczynom, kobietom, pamiętam, bardzo dużo. To jest niesamowite. Taka działalność właśnie tej osoby, która była też niepełnosprawna, absolutnie ona nikogo nikogo nigdy nie przekreśliła, nikogo, nawet tego swojego mordercę. Także to morderstwo to był szok absolutny, pamiętam. Nawet takie dziwna atmosfera była w mieście, bo to gdzieś to jest w powietrzu się to takie coś czuje, coś takiego niezwykłego. Kiedyś też takie coś przeżyłem, kiedy dziecko wypadło z okna niedaleko tutaj po sąsiedzku jakby. To po prostu takie ciężkie powietrze jakby było w tym dniu, coś takiego. To właśnie ludzie święci tak postępują, że wierzą do końca, mimo że coś może im się stać nawet, no.